Sprawa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu poseł Franciszek Sterczewski, poseł z Poznania Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, polska prokuratura bada działania izraelskiej marynarki wojennej wobec uczestników flotylli Sumut z października zeszłego roku. Pan był uczestnikiem tej misji do Strefy Gazy. Czego pan oczekuje od śledczych, od polskiej prokuratury?
Przede wszystkim tego, żeby uczciwie sprawdziła okoliczności zdarzenia. To, że no, zostaliśmy po prostu potraktowani w sposób brutalny, w sposób też nielegalny. Nasza misja humanitarna została zatrzymana na wodach międzynarodowych, co nie powinno mieć miejsca. Państwo Izrael, no po prostu widzimy, jak dokonuje od ponad dwóch lat i od wielu lat wcześniej no, zbrodni na ludności palestyńskiej. Domagamy się, wiadomo, udzielenia pomocy tym ludziom, zatrzymania tej brutalnej machiny.
No, prokuratura tego nie zatrzyma.
Oczywiście, absolutnie, ale nasze intencje były po prostu pokojowe, a zostaliśmy nielegalnie zatrzymani, zostaliśmy brutalnie potraktowani zarówno w porcie, jak potem w więzieniu, zatrzymani w sumie przez tydzień i oczekujemy od władz, od prokuratury, oczekujemy wyjaśnienia tej sprawy.
I, a zarzuty powinny być?
Absolutnie.
A dla kogo wtedy?
No, dla osób odpowiedzialnych za wszystkie rozkazy dotyczące tej operacji.
To na jakim szczeblu wtedy?
No to wtedy po prostu, jeśli jest zarzut, to wtedy jest to informacja dla kolejnych instancji, dla kolejnych szczebli sądów, potem również europejskich i również Trybunału w Hadze, żeby jest to kolejna przesłanka, żeby dokonywać kolejnych wyroków i kolejnych, mam nadzieję, w przyszłości zatrzymań i doprowadzenia odpowiedzialnych za tą sytuację, zarówno za to, co dzieje Palestyńczykom, zarówno dla osób, które chciały udzielać pomoc, tak jak my w zeszłym roku, tak jak flotyla w tym roku, żeby tych ludzi, konkretnych polityków w tym przypadku i pewnie wojskowych, doprowadzić do odpowiedzialności.
Czyli pan sobie tak to wyobraża, że polska prokuratura stawia zarzuty na przykład premierowi Izraela?
No, nie jest to wykluczone. Ja nie za bardzo chcę teraz wyrokować, ponieważ jestem gdzieś tam objęty tutaj tajemnicą.
Ma pan status pokrzywdzonego w tym śledztwie?
Dokładnie tak, więc tutaj po prostu liczymy na uczciwe sprawdzenie sprawy i rozpatrzenie, ale nie mamy wątpliwości, że dzieje się krzywda w pierwszej kolejności Palestyńczykom, Palestynkom i na to chcemy w tym momencie przede wszystkim zwrócić uwagę, że to piekło musi się zakończyć.
Prokuratura przyjęła dosyć mocną kwalifikację czynu, mówi o piractwie morskim, o pozbawieniu wolności ze szczególnym odręczeniem, 25 lat więzienia za to grozi. Pana zdaniem to adekwatne określenie do działań tego, co robi też armia izraelska?
No, myślę, że nie da się tego inaczej nazwać. No, gdybyśmy sobie to wyobrazili abstrakcyjnie, tak? Jakieś państwo poza swoimi wodami terytorialnymi dokonuje zatrzymania kilkuset osób na kilkudziesięciu statkach bezprawnie. No to jak inaczej to nazwać? Jak nie piractwo, jak po prostu uzurpacja, nadużycie władzy. To jest po prostu przesada i zarówno mam nadzieję, że tutaj polska prokuratura rozpatrzy, wyrazi swoje orzeczenie, ale mam nadzieję, że też opinia międzynarodowa, że międzynarodowe tutaj śledztwa będą kontynuowane, ale przede wszystkim, że to na co liczymy, to że państwa należące do Unii Europejskiej, do Zachodu, zaczną tu przyjmować bardziej twarde stanowisko, żeby tego typu sytuacje nie wydarzyły.
Ale pięcioletni zakaz wjazdu do Polski dla ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, minister nasz Radosław Sikorski podjął taką decyzję, to dobry ruch czy za słabo?
Moim zdaniem dobry ruch, ale oczywiście za słabo w takim sensie, że Itamar Ben-Gwir nie jest wyjątkiem, tylko jest częścią po prostu całego systemu. Cały rząd jest w ten sposób wygląda, tak się zachowują. Warto zwrócić uwagę.
To co powinna zrobić nasza dyplomacja? informacja w takim razie.
To samo, jak to samo, co stosuje wobec na przykład Federacji Rosyjskiej, czyli jeżeli uznajemy jakieś państwo za po prostu wykraczające poza ramy demokratyczne, jeżeli dokonuje zbrodni wojennych, no to uważam, że skoro Putina uznajemy za osobę persona non grata, która nie powinna się tu pojawiać, którą natychmiast wyślemy do Hagi, no to tak samo uważam, że Benjamin Netanyahu nie powinien tutaj być traktowany lepiej, a w tym momencie tak jest, także czarna lista dla tych polityków, którzy dokonują tej sytuacji, którzy są odpowiedzialni, sankcje na to państwo, zatrzymanie wszelkich interesów, które niestety cały czas są kontynuowane, więc póki tak jest, no to obawiam się, że możemy być również posądzani o współodpowiedzialność za tą sytuację, za tą wojnę, za to ludobójstwo i na to się nie zgadzam.
Współodpowiedzialni?
No bo póki na przykład handlujemy z tym państwem różnymi elementami dotyczącymi uzbrojenia, to moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. No tak samo nie wyobrażamy sobie w tym momencie normalnego handlu z Rosją, prawda? Obcinamy wszystkie możliwe kontakty handlowe i domagamy się, żeby Zachód również to robił.
A rozmawiał pan o tej sprawie z ministrem Radosławem Sikorskim?
Próbowałem. Niestety pan minister w tym momencie nie jest otwarty na taką rozmowę, ale rozumiem, że po prostu osobiście czuję tutaj rozdarcie i z jednej strony wszyscy widzimy, że też opinia Europy się zmienia, opinia Polski w tej sprawie również. Mam na myśli głowy państw i ten stosunek do Izraela jest coraz bardziej stanowczy i coraz bardziej asertywny i cieszę się, że wszyscy zaczynają patrzeć, tak jak Hiszpania, prawda, i wprowadzać sankcje, nie pozwalać na to, żeby porty czy infrastruktura hiszpańska była dostępna w jakikolwiek sposób dla Izraela. Tak samo inne państwa biorą przykład. Nawet Włochy, mimo tego, że pani premier Meloni ma bliskie kontakty z Trumpem, no to jednak oczekiwania społeczeństwa są, jakie są, więc Polska tutaj też nie jest wyjątkiem.
My mamy wojnę za wschodnią granicą. Pytanie, czy o tym też nie powinniśmy myśleć, biorąc pod uwagę relacje izraelsko-amerykańskie?
Absolutnie tak. Absolutnie potrzebujemy przyjaciół i...
To pytanie, jak mocno powinniśmy być w tych relacjach z Izraelem?
To znaczy, to jest tak, że nie możemy po prostu zamykać oczu na to, co się dzieje. To jest tak, że potrzebujemy Stanów. To jest bezdyskusyjne. Jesteśmy w sojuszu, jesteśmy w NATO, ale z drugiej strony, jeżeli któryś z sojuszników przekracza granice, łamie prawo, no to naszym obowiązkiem jako sojuszników jest również doprowadzenie to państwo do odpowiedzialności. Powinniśmy po prostu wymagać od tego państwa, wymagać od siebie, od sojuszników nawzajem, a nie, że jesteśmy w takiej drużynie, w takim sojuszu, który z jednej strony oczekuje czegoś od jednego państwa, które łamie prawo, a z drugiej strony przymykamy oczy na inne państwo, które robi to samo. Więc jeśli chcemy być skuteczni, jeśli chcemy być konsekwentni, no to po prostu nie możemy tutaj stosować dwóch różnych systemów, tak?
Jeśli będzie kolejna flotyla do Strefy Gazy, pan będzie chciał się wybrać?
No, zależy. To znaczy...
A od czego?
Nie wykluczam. To znaczy... To jest tak, że zeszłoroczna flotyla była naprawdę dużym wydarzeniem, dużym...
I politycy, także pana partyjni koledzy, partyjni z klubu, krytykowali tę postawę.
Jasno, niektórzy krytykowali, ale są też tacy, którzy widzą po czasie, że Franek, sorry, muszę przyznać, że miałeś rację. Widząc teraz na przykład te filmiki z Ben-Gwirem, który biega po porcie i prześladuje uczestników flotyli. Tak samo było w naszym przypadku. Ja tak samo widziałem Ben-Gwira, tak jak pana w tym momencie, który wrzeszczał na nas, jesteście terrorystami.
Tylko filmików nie było akurat.
Wtedy też były filmiki i też miał swoich propagandistów, co go nagrywali, ale tym razem nagrali taki filmik, że więcej z tej przemocy jego...
To on powinien usłyszeć zarzuty także za to, co teraz było wiosną, w tym roku?
To będzie już decyzja prokuratury. Mam nadzieję i to jest tak, że wszyscy uczestnicy ze wszystkich państw robią to samo. Zgłaszają to do te nadużycia, to łamanie prawa do swojej prokuratury i to wszystko będzie się potem składało na po prostu decyzje jeszcze wyższych sądów. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na każde łamanie prawa i nie możemy się zgadzać na to, że ktoś po prostu prześladuje ludzi, a mówimy o sytuacji, bo tegoroczna flotyla była jeszcze gorsza niż nasza poprzednia, bo były realne bicia, była przemoc seksualna, były po prostu potworne rzeczy, które po prostu totalnie pokazują, że nie mamy już do czynienia z państwem demokratycznym, ale kompletnie barbarzyńskim. Więc to trzeba naprawdę nazwać po imieniu, to trzeba wyjaśnić. I cieszę się, że nawet politycy, którzy do niedawna sprzyjali, bo mówili, bo sojusz, bo tak było, no jednak widzą, że są granice przyzwoitości.
A oczekuje pan zmiany postawy też polityki rządu, całego MSZ-u?
Ja cieszę się, że ona następuje.
Następuje już.
No skoro nawet Radosław Sikorski, który do niedawna nie potrafił i wciąż ma problem z tym, żeby nazwać tę sytuację ludobójstwem, a jest po prostu ewidentnie to klasyczny przykład czystki etnicznej i po prostu wymazywania konkretnej grupy ludzi z mapy w sposób wojenny, w sposób siłowy. Że nawet on,
zmienił zdanie.
Nazywając Ben-Gwira, czy wpisując Ben-Gwira na czarną listę, jasne, ale mam nadzieję, że to samo czeka Netanyahu i to samo czeka wszystkie tego typu izraelskie inicjatywy.
Jeszcze pytania o sprawy krajowe. Ustawa o statusie osoby najbliższej, pana zdaniem, to realny krok naprzód, czy zgniły kompromis, który rozczarował społeczność LGBT?
Na pewno jest to krok naprzód. Cieszymy się, że ta ustawa jest, że jest to temat.
A będzie weto?
Znaczy, raczej trudno się spodziewać innej decyzji po tym prezydencie. Ja oczywiście bym chciał, żeby ta ustawa była bardziej ambitna.
Należało to za prezydenta Dudy przegłosować, byłaby większa szansa.
Dokładnie. W pełni się z tym zgadzam. Bardzo żałuję, że niestety, nie wiem, czy ktoś w rządzie, czy była taka decyzja, żeby tych spraw nie podejmować teraz, że potem będzie bardziej demokratyczny prezydent niż Duda. Niestety nie. Moim zdaniem jedną z przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego było to, że my jako parlament nie wykorzystaliśmy wystarczająco tej ścieżki legislacyjnej, żeby właśnie wrzucić na biurko prezydenta kilka z tych ustaw właśnie, czy dotyczących praw społeczności LGBT, czy na przykład aborcji. I wtedy, gdyby on wetował, to byśmy mieli większy pretekst, żeby powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, a wina leży po stronie prezydenta. Być może, gdyby to się stało, Rafał Trzaskowski by wygrał.
Jest też sprawa transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych za granicą. Kierownictwo Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego tłumaczy, że woli poczekać do sierpnia, by zrobić to porządnie. Wtedy wejdzie w życie rozporządzenie. Czy pan się zgadza z taką argumentacją, czy to taka gra na zwłokę, żeby od razu nie dokonywać tej transkrypcji?
No ja jestem zadziwiony i myślę, że społeczność LGBT, moi różni przyjaciele, koleżanki i koledzy, po prostu nie rozumiemy tego, co się dzieje. Nie rozumiemy postawy prezydenta Poznania. Dlaczego w Warszawie to się może dziać? Dlaczego we Wrocławiu nie ma problemu, a poznański urząd wyraźnie sytuację blokuje? Ja rozumiem, że są różne kwestie prawne, ale przede wszystkim jest tu wola i widać, że tej woli brakuje u prezydenta Jaśkowiaka, który w ten sposób udowadnia, że jest po prostu papierowym sojusznikiem, że po prostu...
Papierowym sojusznikiem?
Kimś, kto dotychczas deklarował, że jest sojusznikiem
społeczności. On mówi, że jako pierwszy prezydent szedł w Marszu Równości.
To jest prawda i chwała mu za to. Tylko dlaczego teraz, kiedy jest czas, żeby pokazać, że to on ma władzę i może urzeczywistnić swoje deklaracje wcześniejsze, dlaczego teraz...
Czeka na rozporządzenie. Rozporządzenie wejdzie w życie w sierpniu.
Ale inni prezydenci nie czekają i robią co mogą, żeby po prostu pokazać, że wszyscy są równi.
Czy pan apeluje do prezydenta Poznania? Jacku, zmień tę decyzję?
Ja apeluję, żebyś po prostu nie wygłupiał, żeby po prostu nie udawał sojusznika, a potem stawiał problemy, jeżeli to nie ma problemów formalnych. Więc uważam, że za bardzo, że robi coś dziwnego. Nie wiem, czy w ten sposób chce się kłaniać PiS-owi i puszczać oko do przyszłego, mam nadzieję, że nie przyszłego, ale kandydata na premiera Czarnka. To jest jakaś dziwna gra polityczna, której kompletnie nie rozumiem. Musimy i na którą się nie zgadzamy. Cieszę się, że jest miesiąc dumy. Wszyscy będziemy się widzieć pewnie na paradzie, ale oczekujemy od urzędu, oczekujemy od prezydenta, żeby spełniał swoje obietnice, mówi, żeby robił to, co do niego należy.
Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Poznania. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.